Mieszkańców naszego województwa i Polski ubywa i będzie ubywać. Co to właściwie dla nas znaczy? O tym dzisiaj Monika Siwak-Waloszewska. Zapraszam. Dla jednych to z powodu egoizmu, dla innych wręcz przeciwnie, to właśnie odpowiedzialność i chęć zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków w życiu. Coraz więcej par ma też przecież kłopoty z zajściem w ciążę i jej utrzymaniem. Kobiety rodzą też coraz później, najpierw chcąc zapewnić sobie i dziecku byt i dbając o własny rozwój zawodowy. Zatem czasu na rodzenie kolejnych pozostaje mniej. Wreszcie związki się rozpadają. Powodów mogą być setki. Fakt jest jeden. Jest nas w kraju coraz mniej. W 2015 roku w Polsce mieszkało 38,5 miliona osób. W naszym województwie 2 miliony 100 tysięcy. W porównaniu do 2005 roku liczba ludzi w naszym kraju wzrosła o niecały 1%. W naszym regionie to było więcej, w niektórych województwach nastąpił spadek. Ale w 2050 ma być nas wszystkich mniej. Według prognoz przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy w Polsce ma mieszkać wówczas 34 miliony osób. Na Kujawach i Pomorzu 1 800 000. Nasze województwo ma dotknąć większy niż średnio w kraju spadek ludności. Mieszkańców ubyło przede wszystkim w 5 miastach prezydenckich. Najwięcej we Włocławku, potem kolejno w Grudziądzu, Bydgoszczy i Toruniu. Nasze województwo stanowi ponad 5% populacji kraju. Jesteśmy pod względem liczby ludności na 10 miejscu w Polsce. W 2015 liczba urodzeń spadła o połowę. Ostatni wyż demograficzny był w 1983 roku. Wzrosła za to liczba zgonów w naszym regionie o 13%, podczas gdy w Polsce o 8%. W Kujawsko-Pomorskim mamy większy spadek przyrostu naturalnego niż gdzie indziej, mówi szefowa referatu analiz w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy dr Wiesława Gierańczyk.
Problem starzenia się społeczeństwa od kilkunastu lat dotyka całą Polskę i nasze województwo. Rzeczywiście dzieci się rodzi coraz mniej, a przybywa osób w wieku starszym. I może warto zwrócić uwagę na kwestię starzenia się właśnie tej najstarszej grupy wiekowej, czyli problem podwójnego starzenia się ludności.
Co to znaczy?
Przeciętne dalsze trwanie życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet wydłuża się. To rodzi takie konsekwencje, że nie umieramy wcześniej, a więc ta liczba ludności utrzymuje się tej starszej przez dłuższy czas.
Czyli, że dłuższy czas niż kiedyś żyjemy w większej potrzebie pomocy ze strony innych, ze strony państwa.
To zależy, dlatego że przeciętne dalsze trwanie życia nie mówi o tym, w jakiej kondycji żyjemy, więc generalnie żyjemy dłużej i generalnie żyjemy dłużej w zdrowiu, aczkolwiek nie wszyscy.
Jeżeli chodzi o pojawienie się nowych obywateli na świecie, to nic nie drgnęło ostatnio, bo mamy za sobą ten nisz demograficzny. Wydawało się, że trochę dzieci przybywa na przykład w żłobkach czy przedszkolach.
Przez pryzmat dzieci w żłobkach czy przedszkolach nie można oceniać liczby dzieci urodzonych, dlatego że nie wszyscy korzystają z tej formy pomocy. Zresztą obecne warunki stwarzają możliwość pozostawania z dziećmi w domu, więc to nie jest jakby przez pryzmat liczby miejsc nie można oceniać liczby dzieci, a rzeczywiście jakby ten przyrost naturalny oscyluje wokół zera z tendencją do wzrostowego, a więc jakby generalnie mamy, zauważa się przewagę urodzeń nad zgonami.
Czyli coś się zaczyna zmieniać jednak.
Za wcześnie jest, żeby mówić o tendencji, natomiast ten przyrost naturalny oscyluje wokół zera, więc coraz więcej mamy lat takich, w których jest on nieco ponad, powyżej zera.
Jeszcze wyjaśnijmy, co to właściwie znaczy, że około zera.
Przyrost naturalny to jest ta podstawowa miara, jest to różnica pomiędzy urodzeniami i zgonami. W przypadku, kiedy jest powyżej zera, oznacza przewagę urodzeń nad zgonami, a w przypadku, kiedy zgonów jest więcej, przyrost naturalny jest ujemny, a zatem tych urodzeń jest mniej aniżeli zgonów, a to wpływa na liczbę ludności. Obok migracji przyrost naturalny jest składową decydującą o liczbie ludności.
abstrahując od indywidualnych wyborów, zmiany stylu życia, co to oznacza dla społeczeństwa, właśnie taki wskaźnik? Czym może grozić?
Przyrostu naturalnego?
Tak.
No jest to bardzo ważny wskaźnik. Trudno odpowiedzieć tylko bazując na przyroście naturalnym, dlatego że o potencjale demograficznym decyduje i właśnie saldo migracji i przyrost naturalny. Natomiast co to oznacza? No bardzo dużo, jeżeli chodzi o przyszłość. Dlatego że jeżeli będziemy żyć coraz dłużej, a zgony będą przeważały nad urodzeniami i nie uwzględnimy salda migracji, to oznacza, że będzie nas coraz mniej i ta depopulacja będzie nas dosięgała w coraz większym stopniu. Oczywiście zmiany wywołane przyrostem naturalnym mogą być równoważone przez saldo migracji, tak? Czyli tutaj napływ ludności, która zrekompensuje ten ubytek, ale to rodzi zupełnie inne konsekwencje również dla naszego społeczeństwa.
Ten napływ jest? Czy dzisiaj już możemy mówić o tym, że równoważy się ta liczba na przykład mieszkańców województwa, którzy wyemigrowali, a tych zza wschodu, którzy przyjechali?
To znaczy tak, znowu nie możemy mówić tylko o przyjeżdżających zza wschodu, bo jeżeli mówimy o saldzie migracji, to mówimy o wszystkich, którzy napłynęli i wszystkich, którzy odpłynęli w każdym kierunku, więc saldo migracji mówi nam o w ogóle o tych tendencjach. I saldo jest takie, że wyjeżdża nas więcej niż przybywa. W związku z tym to nie rekompensuje, a więc pogłębia te procesy depopulacyjne, czyli jest nas coraz mniej, dlatego że więcej nas wyjeżdża niż przyjeżdża i dlatego, że ten urodzenia nie rekompensują w pełni tego ubytku.
Czy może Pani powiedzieć, ilu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego nie ma w domu, bo są za granicą?
Migracje zagraniczne to jest odrębny problem. Pomiar migracji zagranicznych jest bardzo dużym problemem, dlatego że dla statystyki migrantem zagranicznym jest ten, czyli emigrantem, który wyrejestrował się. W związku z czym nie uwzględniamy w naszych statystykach tych osób, które nie poinformowały stosownych urzędów o wyjeździe. W związku z czym pełnej informacji o tym, jak to jest naprawdę, tak, rzeczywiście, póki mieszkańcy nie będą się rejestrować, po prostu my tej informacji nie będziemy w pełni przedstawić.
Co oznacza na przykład dla naszych dzieci kilkuletnich to, że ich kolegów młodszych jest coraz mniej, a coraz więcej wokół nich starszych ludzi?
Ja odwróciłabym to może co nie dla kolegów, tylko co dla nas oznacza, że kolegów naszych dzieci jest mniej.
To dla nas jest większy problem.
To jest dla nas problem, tak, dlatego że te młodsze pokolenia dopiero będą wypracowywały swoją sytuację społeczną, demograficzną. Natomiast bardzo uogólniając, jest to problem dla nas, dlatego że nasze emerytury będą wypracowane przez właśnie pokolenie naszych dzieci i kolegów naszych dzieci, więc na ten aspekt też należy spojrzeć.
Czyli krótko mówiąc, warto mieć więcej dzieci, żeby mieć emerytury. Można
zdecydowanie powiedzieć. Możemy tak upraszczając bardzo sytuację powiedzieć.
Czy nasze województwo czymś się wyróżnia na plus, na minus, jeżeli chodzi o inne regiony?
Nasze województwo jest bardzo podobne w tendencjach do pozostałych, aczkolwiek skala tych zjawisk różni się w województwach. Natomiast generalnie w każdym województwie ubywa ludności i te procesy depopulacyjne względem roku 2015 są prognozowane również dla wszystkich województw.
Mimo że żyjemy coraz dłużej, w 2015 roku przeciętne trwanie życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet było odrobinę krótsze niż w roku poprzednim. W Kujawsko-Pomorskim w ciągu ostatniej dekady mamy największy przyrost stulatków. Jesteśmy drugim województwem w kraju w tej dziedzinie, ponieważ liczba osób, które mają 100 lat i więcej, wzrosła o 43%. Zmniejszyła się liczba zgonów osób w wieku od 60 do 79 lat. Problem demograficzny dotyka rynku pracy. Na ten rynek wchodzą grupy osób w wieku od 15 do 29 lat, które nie uzupełniają już tej najstarszej grupy kończącej swoją karierę zawodową, czyli ludzi w wieku od 55 do 69 lat, mówi kierownik Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Zenon Wiśniewski.
W całej Polsce nastąpi spadek zasobów ludzkich w przyszłości, w związku z tym będziemy musieli przeorientować naszą politykę społeczną w tym kierunku, aby zachęcić ludzi do dłuższego pozostawania na rynku pracy.
Jak?
Przede wszystkim będziemy musieli wprowadzić zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, a mianowicie zachęcić przedsiębiorców do zatrzymywania ludzi starszych w firmach i dostosować ich kwalifikacje do wymagań współczesności. Po drugie, mamy duże rezerwy na rynku pracy, a mianowicie mamy bezrobotnych, których trzeba będzie zaktywizować, a przede wszystkim starszych bezrobotnych, a w następnej kolejności biernych zawodowo. To też jest dosyć pokaźna grupa w naszym województwie.
A zatrzymując się na przykład przy starszych osobach, które pracują, czy ma Pan na myśli to, że trzeba będzie od nich wymagać wysiłku dostosowania się na przykład do nowoczesnych technologii, czy raczej odwrotnie, spowolnić trochę firmę, by oni mogli zajmować się tym, czym potrafią?
No, firmy nie można spowolnić. Firma musi konkurować na rynkach, ale można tak zorganizować proces produkcji i proces pracy biurowej, żeby też znalazło się miejsce dla ludzi starszych. Tam, gdzie jest ciężka praca fizyczna, to nie wchodzi w rachubę, bo w wielu wypadkach są to ludzie chorzy, ale na przykład mogą ci starsi pracownicy służyć swoim doświadczeniem młodszym, biorąc pod uwagę fakt, że są to pracownicy zazwyczaj bardzo solidni.
U nas nie ma takiego respektu do tych starszych mistrzów fachowców.
Nie ma takiego respektu. Pracodawcy jeszcze nie nauczyli się ich szanować, bowiem na razie jeszcze nie odczuwają skutków niedoboru rąk do pracy.
I wykorzystują energię witalną po prostu młodych, czasami ich zanadto eksploatują, prawda? No, to będzie musiało się zmienić.
Oczywiście, no widzimy, że stosunki pracy się zmieniają, znikają już umowy na czas określony, zmienił się kodeks pracy. Wszystko będzie zmierzało ku temu, aby poprawiły się warunki pracy, ale również trzeba będzie zmienić relację międzygeneracyjną między starszymi i młodszymi pracownikami, bo dzisiaj pracodawcy stawiają na młodzież, ale tej młodzieży niedługo nam zabraknie.
Kto się powinien bardziej martwić, emeryturę? Już ja, 40-latka, czy jeszcze młodsi, starsi?
O emeryturę wszyscy powinniśmy się martwić, ponieważ w naszym systemie emerytalnym jest zbyt mało środków, ale większe problemy mają ci młodsi, którzy już nie wierzą w system emerytalny i w zasadzie nie interesuje ich ubezpieczenie społeczne.
W ciągu ostatniej dekady zmniejszyła się dzietność. W 2015 roku ten współczynnik wynosił 1,25, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypada 125 dzieci. Nadal kobiety na wsi rodzą więcej dzieci niż te w mieście, ale ta różnica maleje. Pod względem dzietności nasze województwo jest na 9. miejscu w kraju. Prognozy są optymistyczne. Mamy być w pierwszej piątce województw. Już teraz przoduje powiat wąbrzeski. Ogólnie jednak mamy do czynienia z tak zwaną depresją urodzeniową. Polska jest w końcówce krajów świata z najniższym współczynnikiem dzietności. Przesuwa się wciąż wiek kobiet, które rodzą dzieci. W ubiegłym roku matkami zostawało 70% kobiet do 34 lat. Teraz to połowa, zarówno w Polsce, jak i w regionie. W 2005 roku kobieta rodząca dziecko miała przeciętnie 26 lat. Teraz ma 29. Pod względem najmłodszych rodzących jesteśmy na drugim miejscu w kraju. Jeśli chodzi o wiek matek rodzących pierwsze dziecko, Kujawsko-Pomorskie jest na trzecim miejscu, ze średnim wiekiem prawie 27 lat. Kobiety mieszkające na wsi rodzą dziecko przeciętnie o 1,5 roku wcześniej niż Polki mieszkające w mieście. Na konferencji dotyczącej problemów demograficznych, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim, wystąpił także wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, który mówił o tym, co oznacza dla naszego regionu starzenie się społeczeństwa.
Bez rozwiązania problemu demograficznego, rozwiązanie kolejnych problemów będzie albo niemożliwe, albo będzie bardzo trudne. Ja podam tylko kilka przykładów. Brak młodych ludzi, problem oświaty. W ostatnich latach 82 tysiące nauczycieli straciło pracę. Mówi się, że wprowadzona przez nas reforma to będą kolejne ograniczenia w zatrudnieniu nauczycieli, a ja znam inną analizę, która mówi o tym, że za kilka lat tych nauczycieli będzie dramatycznie w Polsce brakować. Kolejna sprawa to jest służba zdrowia. Starzejące się społeczeństwo powoduje, że te wydatki na służbę zdrowia będą rosły. Do tego dochodzi jeszcze również podobna sytuacja jak w oświacie, czyli kadra, która po prostu starzeje się, powoduje, że za chwilę będziemy mieć ogromny problem, już go mamy, i z pielęgniarkami, i z lekarzami. Są już potrzebne wymierne efekty ich działania. Program Rodzina 500+ jest odpowiedzią właśnie na te kłopoty. Czy na wszystkie? Tego nie wiem. Natomiast podając statystykę z ostatnich dni w Kujawsko-Pomorskim, do tej pory zostało wydanych 650 milionów złotych i złożonych blisko 160 tysięcy wniosków. No są oczywiście zdania podzielone. Ja z tego programu się bardzo cieszę, jak myślę, że duża większość społeczeństwa. To jest przywrócenie godności polskim rodzinom. Połowa wniosków w kraju dotyczy rodzin z jednym dzieckiem.
Systematycznie zwiększy się liczba osób powyżej 65 lat. Do 2050 roku o 17%, czyli seniorzy będą stanowili 32% społeczeństwa.
Daniela Szymańska, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego.
Z jednej strony mówi się o tym, że skoro jesteśmy coraz starsi, żyjemy coraz dłużej, no to trzeba nas aktywizować, czyli uczyć nowoczesnych technologii starszych pracowników, żeby mogli dłużej pracować. Ale nie zawsze mogą, a pielęgniarek na przykład ubywa, domów pomocy nie ma, to jak to rozwiązać w najbliższych?
No pytanie, tak jak pani zadała, zasadnicze pytanie, w związku z czym trzeba i społeczności lokalne aktywizować, dynamizować. No na pewno trzeba budować nowe jakieś domy pomocy społecznej, domy opieki, pogodne domy starości, ale z drugiej strony te społeczności lokalne, sami emeryci muszą też wziąć sprawy w swoje ręce i sami się aktywizować. Mamy też te uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora.
Nie wszyscy mogą,
w związku z tym te osoby, chociażby starsze, powinny robić takie, przepraszam nazwę, patrole demograficzne, sprawdzać, czy w tym bloku są osoby starsze, jaką mają problemy, bo my nieraz nie mamy nawet diagnozy słusznej, my nie wiemy, ile jest osób starszych, czy oni potrzebują pomocy. Teraz przy tej wielkiej alienacji, wie pani, takiej wyobcowaniu, ludzie nie znają sąsiadów, to my nie wiemy, czy za ścianą nie ma osoby starszej, która potrzebuje pomocy. Jest to niewątpliwie problem.
Ale państwo tego, czy samorząd miejski też nie zrobi, żeby sprawdzić?
No dlatego ja mówię, że starsi ludzie, ci co jeszcze są sprawni,
sami
mają takie patrole demograficzne, nazwijmy to w skrócie, zrobić, żeby wyłuskać tych ludzi starszych, bo jeśli nie oni, to kto? Ci młodzi są zabiegani. Pokolenie Y-ów jest tak zabiegane, że nieraz nie dostrzegają, że w ogóle zachodzą procesy starości. Więc to jest ważne, żebyśmy tych ludzi starszych też otoczyli opieką i sąsiedzką nieraz opieką. Tu jest rola zarówno sąsiadów, społeczności lokalnej, parafii i oczywiście administracji, samorządów ogromna. Także to należy, o to należy zadbać, żeby ci ludzie czuli się godnie i żeby żyli godnie.
A jak namówić młodych ludzi? Ci, którzy żyją dzisiaj według jasno wytyczonych planów i projektów, mówi się o projekt dziecko, chce mieć jedno i koniec. Jak można namówić dzisiaj to pokolenie do większej liczby dzieci?
Proszę panią, pokolenie Y-ów, no rzeczywiście najpierw kariera, najpierw usamodzielnienie się w sensie takim ekonomicznym.
I nawet ja nie myślę, najpierw, ale mają plan, chce to i to zapewnić dziecku.
Odwlekają, no na pewno jeśli sytuacja gospodarcza się poprawia, na pewno jeśli mają pracę, jeśli elastyczne, to wtedy decydują się na dziecko, ale w takiej niepewności, jeśli nie ma jasno określonej sytuacji, jasnych perspektyw, to no, chyba w związku z tym też pewna odpowiedzialność taka, że oni no, nie chcą rodzić tak szybko. W związku z tym no, ta pomoc z jednej strony, pomoc państwa, z drugiej strony no, też może i my powinniśmy kreować taki wizerunek wspaniałej matki z dziećmi, bo no, nieraz ta
matki wiedzą,
musi,
że macierzyństwo to nie tylko wspaniałość.
Tak, ale jeśli będzie miała finanse, jeśli będzie miała zabezpieczone, jeśli będzie miała pracodawcę, który uwzględni elastyczny dzień pracy, to wówczas na pewno się zgadzają, bo to przecież jest radość mieć dzieci i tu no, my musimy też sami wykreować. My starsi musimy w odniesieniu do tych małych wykreować, do tych właśnie postaw tych młodych wykreować takie. Ale to,
a czy pani
to
wierzy, że
zależy.
500 plus wystarczy, by zdecydować,
wydawać się na kolejne dziecko. Jest za krótko, żebyśmy o tym mówili. To jest program, on efekty może dać po pewnym czasie dopiero. To nie jest tak od razu bum, że jest.
Ale czy mając na szali 500 zł, ja myślę, że
to jest na pewno jakieś wsparcie, ale o to nie zwalnia państwa, żeby pomagać jeszcze w inny sposób właśnie, tworzyć nowe miejsca pracy, tworzyć elastyczne pracy, no już są te urlopy tacierzyńskie, więc to o tym należałoby też pamiętać i mi się wydaje, że trzeba działać wielotorowo, to nie można, na pewno jest to jakaś jaskółka, która może wiosnę przynieść, ale to nie tak szybko. Tu jedynie z tych obserwacji, które tak znam, to we Francji bardzo ładnie powiodły się takie programy i francuski rzeczywiście rodzą i niekoniecznie te przyjezdy, te imigrantki, więc to się powiedzie, ale to mówię, sytuacja gospodarcza musi się poprawić generalnie i wówczas ta pewność tych młodych ludzi, że on będzie miał tą pracę, że wróci do pracy i wówczas na pewno będzie łatwiej.
Czy czynniki ekonomiczne to główny powód tego, że wśród nas jest coraz więcej jedynaków? Sprawa wydaje się być o wiele bardziej skomplikowana, a globalne tendencje mają niewielkie przełożenie na sposób myślenia i emocji pojedynczego człowieka. Chyba że będziemy odwoływać się do doświadczenia znajomych i własnej wyobraźni, na przykład widząc, jak trudno jest jedynemu dziecku opiekować się starszymi, schorowanymi rodzicami. Monika Siwak-Waloszewska, do usłyszenia.
Posłuchaj tej audycji w internecie. radiopik.pl, zakładka audycje, publicystyka. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing scars of your love remind me of us. They keep me
sun, tomorrow's rain, we'll wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. From a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.